ale mieliście możliwość przynajmniej dobrać konspekty, jeśli ktoś nie miał. Kochani, jak widzicie, są wśród nas też goście z Amsterdamu. Welcome to our church. Are you from Amsterdam? But from Netherlands.
Yes.
We want to help you to understand all. And I have a question. Do you speak German? Oh, we have German translate. Okay. Anya will try to help you because I speak only in Polish, little in English. Moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem możemy przejść do tematu, o którym już wspomniał brat Janusz na początku naszego spotkania, naszego nabożeństwa. Jak widzicie na konspektach, dzisiaj temat trzeci z tej serii trzech tematów dotyczących stworzenia. Ale chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę inaczej, aby dopełnić może to, co być może nam gdzieś umknęło, a co jest bardzo istotne. Jezus, człowiek, jakim możesz być ty. Już sam temat jest na tyle zachęcający, że mógłbym skończyć kazanie. Ale myślę, że warto zajrzeć do trzech takich jakby fragmentów, które pokazują trzy ważne wydarzenia z dziejów ludzkości, opierając się oczywiście na Piśmie Świętym. Sam tytuł jest zachętą, które mówi: człowiek, jakim możesz być ty. Nie musisz, możesz. Jest to oferta do skorzystania, z której dzisiaj ciebie zapraszam. Naszą taką główną stawką, czy takim głównym naszym celem jest odpowiedzieć sobie na pytania. Nie tylko je postawić. Odpowiedzieć na pytanie, jak, dlaczego i po co Bóg stworzył człowieka. I oczywiście nasza główna prawda, która oparta jest już, można powiedzieć, na pierwszych wersetach Pisma Świętego, mówi tak. Bóg stworzył człowieka na swój obraz z pierwiastków nieożywionej materii. Następnie ożywił go swoim tchnieniem po to, by człowiek jako wolny mógł dopełnić swego stworzenia w akcie wiary w Boga, w Jezusie Chrystusie, aby w swoich porywach twórczych i rozkochany w Bogu mógł żyć wiecznie z Nim w harmonii. To jest główna prawda, która oparta jest właśnie o teksty wybrane spośród wielu, do których dzisiaj będę chciał was zaprosić. Ale też ten temat cudownie koresponduje z dzisiejszym dniem, z tym, czego będziemy świadkami i w czym będziemy uczestniczyć. Mamy dzisiaj pamiątkę wieczerzy. Po południu będziemy dzielić swoją radość z tymi, którzy postanowili przypieczętować swoją decyzję pójścia za Jezusem poprzez właśnie zanurzenie w wodach chrztu. Dzisiaj będziemy mieć dzień wypełniony do samego wieczora świadectwami tego, co na co dzień czytamy na kartach Pisma Świętego, a co urzeczywistnia się właśnie w takich decyzjach. Złota myśl pochodzi z 1 Koryntian 15:49 i mówi: jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak nośmy obraz niebieskiego. I dzisiaj właśnie prześledzimy sobie tą drogę prawidłową rozwoju człowieka, zwracając też uwagę na pewne potknięcia, które się zdarzały. Chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj, teraz rozpoczęli od samego początku, od pierwszego rozdziału Pisma Świętego, od 26 wersetu, który mówi właśnie o stworzeniu człowieka. Czytamy tak. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nas, o, nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i powiedział im Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. A drugi rozdział od 7 wiersza, potem 15 i 16, niesie taką informację. Ukształtował Pan Bóg człowieka, proch z gleby, i tchnął w jego nozdrza dech życia. I człowiek stał się żywym tchnieniem. I wziął Pan Bóg człowieka i sprawił, że spoczął on w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i aby go doglądał. I przykazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: z każdego drzewa tego ogrodu jedz do woli, ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz z niego jadł, ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. Moi drodzy, jak widzimy już na samym początku, kluczowe znaczenie ma zdanie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Tylko o ludziach tak się mówi, a zatem w tym należy upatrywać element odróżniający ludzi od wszystkich innych stworzeń. W czwartki też poświęcaliśmy uwagę temu faktowi, mówiąc o Bożej trosce nad nami. Chociaż na temat obrazu Bożego w człowieku od dawna trwa ożywiona dyskusja, koncepcja ta ma zasadnicze znaczenie, bowiem obraz Boży jest tym, co czyni ludzi ludźmi. Moglibyśmy dyskutować, na ile, w jaki sposób, w jakim kontekście, w jakim znaczeniu człowiek podobny jest do Boga. Ale czytamy tu, że następnie Bóg powiedział i wiemy doskonale, że stworzenie człowieka dokonało się w 6 dniu, a więc człowiek przyszedł na gotowe. Przyszedł wtedy, kiedy Bóg przygotował dla niego wszystko, co miało okazać mu się, czy dla niego się, niezbędne. W jaki sposób więc człowiek jest podobny? Dzisiaj nie rozstrzygniemy tego. Niektórzy mówią, że trzeba tutaj szukać może natury fizycznej. Inni opatrują się w tym, że człowiek ma zdolności logicznego myślenia, osądzania, oceniania, wyboru. Inni z kolei mówią, że podobieństwo polega na tym, że człowiek szuka relacji z Bogiem, tak jak Bóg, tworząc człowieka, szukał relacji z Nim. Nie to jest istotne, abyśmy dociekali, w jakim zakresie człowiek jest podobny do Boga. Ale na pewno to, że jest podobny do Boga, odróżnia nas od całego innego stworzenia. Ludzie nie zostali stworzeni, aby być dziełami sztuki, przepięknymi, ruchomymi rzeźbami, które świadczą o Bożej kreatywności i mądrości, ale aby realizować związane z nimi intencje Boga, z nimi, czyli z tymi cechami kreatywności i mądrości. Wypada więc teraz zadać sobie te trzy kluczowe pytania. Jak? Dlaczego? Po co Bóg stworzył człowieka? I postarajmy się znaleźć na nie odpowiedź. Jeśli poszukamy w tym fragmencie odpowiedzi na pytanie jak, no to widzimy tutaj, że szczególnie ten drugi rozdział mówi, że Bóg ukształtował człowieka, tak, proch z gleby i tchnął w jego nozdrza dech życia. Cały proces stworzenia człowieka został opisany w kilku słowach. My mając skłonności do tego, że proces pewnie musi być rozbudowany, szukalibyśmy jeszcze jakichś pośrednich elementów. Ale tutaj stwierdzenie jest bardzo proste. Stworzył człowieka z prochu z gleby i tchnął w jego nozdrza dech życia. I człowiek stał się żywym tchnieniem. Jak Bóg stworzył? Właśnie w ten sposób. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego Bóg stworzył człowieka? Otóż myślę, że na to pytanie można by znaleźć odpowiedź i tu, ale chociażby w innym fragmencie. W Izajasza 43,7 czytamy tak. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których stworzyłem dla swojej chwały, ukształtowałem, owszem, uczyniłem. Bóg stworzył człowieka, bo to było w jego planie, bo to było jego wolą, to było jego pragnieniem. Stworzył dla swojej chwały, dlatego, żeby mieć społeczność z tym stworzeniem, jakim był człowiek. Stworzenie człowieka nie było żadną wymuszoną decyzją. Bóg stworzył, ponieważ tak zaplanował życie na ziemi. Stworzył człowieka, aby właśnie jego chwała, wiemy, że słowo chwała ma też znaczenie Bożej obecności, była przy człowieku. Chciał z nim się przechadzać. Chciał z nim mieć relacje. Chciał z nim rozmawiać. Chciał cieszyć się jego radością i chciał podziwiać te zdolności, do których go przysposobił. Bóg miał oczywiście czyste zamiary i Bóg stworzył człowieka, ponieważ wiedział, że to jest bardzo dobre. Właśnie przy człowieku takie stwierdzenie pada. Zadajmy sobie zatem pytanie, po co człowiek stworzył człowieka? Bóg stworzył człowieka, rzecz jasna. Otóż mamy też tu odpowiedź. Mówi tak, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Bóg przez 5 wcześniejszych dni kształtował ziemię, kształtował firmament niebieski. Stworzył zwierzęta, ptactwo, ryby. Rozdzielił wcześniej ląd od mórz. I na samym końcu stworzył człowieka, dając mu niezwykle ciężkie zadanie. Nie wymyślił czegoś, co miało go sprowadzić od razu do pionu, ale powiedział, korzystajcie z tego do woli. Ja to stworzyłem dla was. Nazywajcie to, co ja stworzyłem. Pobudźcie swoją kreatywność. Użyjcie swojego logicznego myślenia. Puśćcie wodze fantazji, a ja to zaakceptuję. Ja te nazwy przyjmę. To, co stworzyłem, oddaję wam, abyście z tego korzystali, abyście tym gospodarowali, abyście mogli utrzymać się przy życiu właśnie z dobrodziejstw tego wszystkiego, czym ta ziemia jest w stanie obrodzić dzięki mojemu stworzeniu. Niech to wszystko, zresztą mówi, będzie wam podległe. To wy jesteście, przepraszam za określenie, ostatnim elementem dzieła stworzenia. Macie ogród niebieski, macie ogród rajski. Możecie z niego korzystać w pełni. Dlaczego? Po co? Otóż po to, aby Bóg mógł cieszyć się relacją i mógł cieszyć się tym dziełem, które dokonał. Czy Bogu człowiek był niezbędny? Na pewno nie. Ale człowiek znajdował się w planie tego stworzenia. Bóg, jak tu czytamy pod tym tekstem, Bóg jako wolny, twórczy, kochający i wieczny stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. z pierwiastków nieożywionej materii. Czyli stworzył życie z czegoś, co życiem nie było. Stworzył życie z czegoś, co do życia w ogóle się nie nadawało. Następnie ożywił go swoim tchnieniem po to właśnie, by człowiek, i tu jest istotne, jako wolny, mógł dopełnić swego stworzenia w akcie wiary w Boga, to jest zaufania Słowu Bożemu. Bóg stworzył człowieka, istotę z ciała, duszy i ducha, aby w swoich porywach twórczych, a twórczy człowiek potrafi być, i rozkochany w Bogu, mógł być wiecznie w harmonii z Bogiem. Bóg nie określił czasu, na ile tą ziemię daje. Bóg nie określił jakiegoś okresu, w którym wystawia człowieka na próbę. Bóg dał człowiekowi to, aby w harmonii z Bogiem, rozkochany w Nim, bo to była istota, mógł żyć wiecznie. Mógł żyć wiecznie. To była istota stworzenia. Tymczasem, co się zadziało? I to jest spostrzeżenie drugie naszego dzisiejszego rozważania, zanim przejdziemy do pamiątki wieczerzy. Człowiek skażony. I tutaj Księga Rodzaju, ponownie trzeci rozdział, a później fragment z piątego rozdziału, mówią tak. Wówczas wąż powiedział do kobiety: na pewno nie pomrzecie. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo jest dobre na pokarm, że rodzi pragnienie dla oczu i że jest cenne to drzewo dla stania się rozumnym, wzięła z jego owocu i zjadła. Podała też swemu mężowi, który z nią był, i zjadł. Dalej czytamy. Adam żył 130 lat i zrodził syna na swoje podobieństwo. Nie na podobieństwo Boga. Na swoje podobieństwo. Na swój obraz. I nadał mu imię Set. Człowiek dopełnił swego stworzenia w akcie wiary. Zaufał jednak nie temu przesłaniu, co trzeba. Bóg ofiarował wszystko. Postawił warunek. Nie tykajcie tego jednego drzewa. Ale zobaczmy. Natura człowieka jest taka, że chociaż miałby miliony wspaniałych ofert, z jednym zastrzeżeniem, żeby nie tknąć małego pudełka, to co zrobi? Tak będzie go korciło, tak będzie go męczyło, że w końcu do tego dojdzie. Pewnie wielu z nas złapałoby się na tym, że jeśli zostalibyśmy wpuszczeni do supermarketu i ktoś by powiedział, że dzisiaj dla ciebie jako milionowego klienta jest specjalny bonus. Masz tu potężny koszyk i możesz go wypełnić czym chcesz. Z jednym wyjątkiem. Nie możesz brać z regału numer 84 półka 5. Ilu z nas pierwsze kroki skierowałoby do regału 84 półka 5? Podejrzewam, że większość. Bo coś by nas korciło. Bóg dał wolny wybór. Stworzył człowieka nie jako niewolnika, ale ustanowił drobne zasady. Człowiek, który rozkochany w Bogu, mógł czerpać do woli, wybrał nieposłuszeństwo. Akt jego wiary nie był jednak naprawialnym błędem. Gdybyśmy pokusili się o zabranie czegoś z regału 84, półka 5. Ewentualnie moglibyśmy to oddać, przeprosić i być może ktoś puściłby nam płazem. Jednakże to, co dokonała Ewa i Adam, czy Adam i Ewa, niestety było błędem nienaprawialnym przez człowieka. I później widzimy konsekwencje tego na każdym kroku Starego Testamentu. Już człowiek chciał dobrze, już okazywał miłość do Boga, nawet powiedział: daj nam zasady, których mamy się trzymać, aby nie zasmucać Twojego oblicza. I Bóg spisał na kamiennych tablicach 10 zasad. I co? I znowu krach. Człowiek wybiera nie to, co trzeba. To jest silniejsze już od nas. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy skażeni grzechem. Dziedziczymy coś, co właśnie powoduje, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie sami zapanować nad swoim postępowaniem. Nie jesteśmy w stanie sami zapobiec działaniom, które zasmucają Boga. Bóg dał prawo, aby obnażyć grzech. Wiedział, że i tak człowiek tego nie spełni. Dlatego później kolejne ofiary, święta, przebłagania i znowuż do roboty od początku. Człowiek jednak jest kreatywny. Człowiek jest zdolny. To mu nie minęło. Ale akt nieposłuszeństwa skaził całą naturę człowieka. Ten błąd jest dziedzicznym skażeniem naszej natury. Człowiek stał się, jak tutaj napisaliśmy, odwrotnie wolny. Twórczy w złu, nienawistny i nieufny i na wieki martwy. Odwrotnie wolny, czyli wybiera nie to, co jest pożyteczne. Idzie nie tam, gdzie iść powinien. Mówi nie to, co powiedzieć powinien. Angażuje się nie w to, w co angażować się warto. Pytasz, skąd tyle złych rzeczy na świecie? Tu masz odpowiedź. Odwrotnie wolni. Są ludzie, którzy budują swoje życie na własnych wyborach, oddzielając od tego Boga, starając się usilnie pokazać, że jednak można, że jednak potrafię, że jednak dam radę, że jestem samowystarczalny, że w zasadzie Bóg nie jest mi do niczego potrzebny. I kolejny krach. I kolejny błąd. Kolejne potknięcie. Kolejne zasmucone serce. Kolejne zranione życie. Kolejny zerwany, zniszczony związek. To jest efekt życia w grzechu. Bóg na wszystko ma receptę. Chcesz się zmienić? Nie zmieniaj się sam. Chcesz być inny? Nie czyń siebie innym na swój sposób. Spostrzeżenie trzecie. Człowiek przetworzony. I tutaj możemy zajrzeć do kilku fragmentów. Oprócz tego, do którego za chwilę zajrzemy, możemy też wziąć właśnie 2 Koryntian 5,17, którym rozpoczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo, czy też Rzymian 5,1. Ale ja zapraszam, abyśmy właśnie spojrzeli do pierwszego listu do Koryntian i do rozdziału 15 od 45 do 49. Czytamy tak. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być duszą żyjącą. Bóg ożywił go z materii martwej i tchnął w niego życie, aby żył. Ostatni Adam to oczywiście Jezus Chrystus, by być duchem ożywiającym. Wow, można to zmienić. To jest odwracalne. Nie wszystko stracone. Nieduchowe jednak jest pierwsze, lecz duszewne, potem duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ziemski, tacy i ziemscy, a jak i niebieski, tacy i niebiescy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego, nasz złoty wiersz. Paweł akcentuje porządek zdarzeń. Rodzi się na tym świecie. Pojawia się jako mały szkrab, który już ma w sobie skażenie, które w życiu rozkwitnie. Rodzi się jako żywa istota z ciała i krwi. Ale każdy z nas w swoim życiu potrzebuje przetworzenia, które dokonuje tylko i wyłącznie ostatni Adam, które dokonuje Jezus Chrystus. Bo Chrystus jest duchem żyjącym, jest tym, który stwarza nowe życie, jest tym, który potrafi przetworzyć twój tok myślenia, który potrafi zmieniać twoje decyzje, który potrafi zawrócić ciebie z drogi, na którą nie powinieneś wchodzić. Jezus nazywany jest przez Pawła ostatnim Adamem, bo w nim ma szansę skończyć się skażona ludzkość. I drugim człowiekiem, bo w nim bierze początek druga ludzkość. Dlatego ten pełen akt nawracania, rodzenia z wody i z ducha, nazywamy nowym narodzeniem. Bo faktycznie dzięki temu dziełu odkupienia i działania Chrystusa powstaje nowy człowiek. Nowy człowiek, który w sobie już nie ma tylko tchnienie życia, ale ma ducha ożywiającego. Ducha, który prostuje jego skrzywione myślenie. Dzięki Chrystusowi człowiek skażony otrzymuje drugą możliwość dopełnienia swojego stworzenia w akcie wiary w Boga, w akcie zaufania Słowu, które stało się ciałem. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 12 i 13 werset mówią: lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga. Stąd nie wszyscy ludzie chodzący po tej ziemi są dziećmi Boga, tylko ci, którzy idą za nauką Chrystusa, którzy z Nim się utożsamiają i którzy starają się i oddają swoje życie, aby to życie zostało przetworzone przez Chrystusa. Tym dał prawo stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, czyli nie są tą tylko duszą żyjącą, lecz z Boga, czyli są duchem ożywiającym, na nowo stworzonym. Tylko wtedy może być możliwe życie na nowo w pokoju z Bogiem, na nowo w dobrej, zdrowej relacji. To tylko dzięki dziełu Chrystusa i dokonanej przemianie, którą nazywamy nowym narodzeniem, mogę wyjść z powrotem na prostą drogę. Otrzymuje on możliwość realizacji celu, dla którego został stworzony, to jest, aby w swoich porywach twórczych i rozkochany w Bogu mógł żyć wiecznie w harmonii z Bogiem, już tu, na ziemi, od teraz. Bóg zaplanował wszystko. wiedział, że człowiek nie poradzi sobie z tą wielką ofertą. Ale nie chciał go zniewalać. Chciał, żeby miał wolny wybór. Chciał, aby sam doświadczył tego, że bez Boga sobie nie poradzi. I dzisiejsze zastosowanie odnosi się do spostrzeżenia trzeciego, do tego, co daje Boża oferta, czyli do tego, co jest tytułem naszego rozważania. Jezus, człowiek, którym i ty możesz się stać. Kiedy chcesz zakończyć swoje życie jako potomek Adama i w Chrystusie rozpocząć swoje życie wieczne jako drugi, nowy człowiek? Rozpoczyna się to od uwierzenia, że Jezus jest tym Chrystusem, twoim osobistym zbawcą. Bóg nie mówi: postaraj się za wszelką cenę zmienić swoje życie. Przestań robić to i to. Bóg dał dekalog, aby uświadomić, że to, co robisz, jest właśnie złe, bo to łamie to przykazanie, a to przykazanie i tak dalej. A zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech jest błędem nieodwracalnym. Jezus jest w stanie to zmienić. Jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, dzisiaj słyszysz, że jedynym sposobem na przetworzenie twojego życia, na zmianę twojego serca, twoich zapatrywań, twoich ciągle za słabych chęci, jakkolwiek one byłyby szczere, jest tylko Jezus Chrystus. Druga rzecz. Nośmy obraz niebieskiego. Od kiedy chciałbyś na przykład zacząć żyć w stylu Jezusa? Czy widzisz w tym piękno? Czy widzisz w tym szansę dla siebie? Czy widzisz w tym miejsce dla siebie? Chcę cię zachęcić. Żyj tak jak Chrystus, ale na skutek jego działania, na skutek zmiany, którą on dokonuje, do której on cię zaprasza, a nie zmusza, do której on pokazuje, że to jest życie w wolności, a nie zniewoleniu. Bóg nie chce ci zabrać twoich wyborów. Będziesz je dokonywał jako nowy człowiek, ale sam się przekonasz, że te wybory będą trafne, że nadal sam będziesz wiedział, że życie twoje nabrało innego kolorytu, że nagle cele, które dla ciebie były nieosiągalne, realizują się, że nagle coś, z czym zmagałeś się i z czym coraz częściej starałeś się zerwać, a wracałeś, nagle odchodzi w zapomnienie. Tylko Jezus Chrystus. Dzisiaj będziemy przystępować do pamiątki wieczerzy, która właśnie o tym przypomina. Właśnie o tym mówi. Do tego zachęca. Do tego zaprasza. To nie ceremoniał. To nie jakiś sakrum, które nagle zostanie przeistoczone w ciało i krew. To jest coś, co ma nam uzmysłowić na nowo, że w ofierze Chrystusa jest przetworzenie twojej starej natury w nową. To jest definitywne zakończenie starego życia dla życia, które rozwija się na nowo. Zadbaj o to, byś mógł powiedzieć, że jako człowiek w Chrystusie mogę realizować swoje podobieństwo do Boga, to znaczy cieszyć się wolnością, żyć w sposób twórczy i przepojony miłością Boga i bliźniego. Że umiesz wskazać kluczowe fragmenty uzasadniające to, co wiesz. Możesz wziąć Biblię i pokazać potwierdzenie na swoje słowa, rozmawiając z kimkolwiek. I wreszcie potrafisz przedstawić naukę o stworzeniu człowieka osobą trzecim nie jako historię piękną, biblijną, znaną z lekcji religii, albo tematu fantastycznego filmu, które często się ogląda, ale coś, co się dokonało i dokonuje się dzisiaj, bo dzieło stworzenia trwa do momentu, kiedy ty nie zostajesz przetworzony na nowego człowieka. Jeśli żyjesz starej człowieku, to żyjesz w grzechu i żyjesz oddzielony od Boga. Chrystus to może zmienić i ty możesz to pokazać innym. Dlatego Chrystus mówi: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. też nie zmusza. Mówi, róbcie to, bo tego doświadczyliście. Czy chce być przetworzony przez Chrystusa? Czy chce mieć naturę Jego w sobie? Czy chce żyć w poczuciu wolności, ale jednak wolny od wszystkiego, co mnie do tej pory zniewalało? Czy chce być silny w Nim? I czy chce być takim człowiekiem, jakim był Jezus Chrystus? Amen. Powstańmy. Chciałbym się pomodlić na koniec, a później zapraszam brata Janusza i